z prawie że miesięcznym opóźnieniem. Witaj Emilu i w dodatku w składzie wybrakowanym, bo nie ma z nami Toma.
No nie ma z nami Toma, ale myślę, że we dwóch sobie poradzimy. Cześć Kuba, po dłuższej przerwie.
Wieści.
Dobra, to może przechodzimy do sedna, czyli głównej kwestii, dla której się tutaj w tym ważnym miejscu i w tej kopalnej chwili spotkaliśmy, czyli do omówienia comiesięcznego periodyków, czyli tym razem American Bee Journal i pszczelarstwo. Pasieka wychodzi co dwa miesiące, więc w przyszłym miesiącu, czyli w lipcu, będziemy o niej mówić. I może zacznijmy od pszczelarstwa. Ja przyznaję od razu bez bicia, że nie mam 15-12 tekstów, tylko tam jedną, dwie kwestie, które sobie wybrałem i o których parę słów chciałbym powiedzieć. Pierwsza rzecz z pszczelarstwa właśnie, no to czy ciasto w rodzinach produkcyjnych może zanieczyszczać miód, to jest temat, znaczy temat, to jest bardziej slogan, który jest ciągle powtarzany, że jak nie chcesz mieć zafałszowanego miodu, no to nie podawaj ciasto, bo pszczoły ciasta nie przenoszą i to się ciągle powtarza tam w poradach dla początkujących i tak dalej. I w dużym skrócie tutaj tekst Marcina Mierzwy, pszczelarz hobbysta, od 10 lat prowadzi pasiekę w Beskidach. Z jego doświadczeń wynika, jak i nie tylko z jego doświadczeń, ale z doświadczeń wielu innych osób, że pszczoły ciasto również przenoszą do komórek. Więc jakby, żeby rozwiać raz na zawsze ten mit, ciasto również może zafałszować nam miód. To tak bardzo krótko o tym w sumie krótkim tekście.
Ale który sobie... Ale,
tak?
Z tego, co kojarzę, to w tym tekście jest opisany eksperyment z niebieskim barwnikiem ciasta, żeby to sprawdzić.
Tak jest.
To chciałem tylko napowiedzieć, że z tego, co kojarzę, już dobrych kilka lat temu podobny eksperyment, a może nawet taki sam, zrobił cynik, tudzież Kasiak z forum, tak. Ambrozja.
Tak, dokładnie tak. Ja, wiesz co, próbowałem właśnie, nie czytając ten tekst, znaleźć, bo ta strona, ten blog dalej istnieje, ten wpis dalej istnieje i próbowałem go znaleźć, żeby tutaj się na niego powołać również i niestety go nie znalazłem, dlatego o tym nie wspomniałem, ale tak, dokładnie taki sam eksperyment z niebieskim barwnikiem. I zdjęcia pokazujące to, że jednak na plastrach jest niebieski barwnik z ciasta. Tutaj absolutnie masz rację. Dlatego też wspomniałem o tym, że jakby no, to nie tylko jest tutaj eksperyment pana Marcina, ale też innych pszczelarzy. Choć niestety
Powiedzieć, że jest to replikacja eksperymentu wręcz.
Tak jest. Choć obawiam się, że mimo tego, o czym my w tej chwili powiedzieliśmy, mimo tego, o czym pszczelarstwo napisało, mimo tego, że już co najmniej kilka osób ten eksperyment przeprowadzało, to dalej ten mit, obawiam się, że będzie powielany. Choć liczę naiwnie, że może gdzieś tam przynajmniej przez mniejszą ilość osób niż dotychczas. Drugi tekst, który mnie zainteresował, albo o którym chciałbym parę słów powiedzieć, to Matki z różnych mateczników. Dr Benedikt Polaczek, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Instytut Weterynarii i Biochemii. Artykuł traktuje o jakości matek z różnych mateczników. I tutaj są opisane mateczniki cichej wymiany, mateczniki rojowe, ratunkowe, no i hodowlane. Bo jakby opinia jest taka, że no najlepsze matki są z mateczników cichej wymiany, tam, że w ogóle, że ratunkowe są najgorsze, a że w sumie hodowla matek polega w zasadzie na bazowaniu na matecznikach ratunkowych, no to znaczy, że na tych najgorszych, i to jest w sumie też kolejna
rzecz. To logika rozumowania jest najczęściej chyba taka, że hodowane dobrze, czyli z tych larw tam jednodniowych i tak dalej, są okej, okay. Ratunkowe są nie okej, okay, bo mogą być na starszych larwach, a natomiast rojowe są też złe, dlatego że matka przenosi gen rojliwości w ten sposób.
Znaczy, jakby tutaj mocno uprościłem, ale spotkałem się z taką opinią, że właśnie, że w sumie hodowla matek odbywa się jakby poprzez osierocenie rodzin, czyli są to mateczniki.
Starter reaguje ratunkowo, to prawda, w tej pierwszej chwili.
No tak. No więc ergo bazujemy na matecznikach ratunkowych, czyli tych gorszych, tak? Jakby tutaj z takimi opiniami się.
Tak, tylko uzupełniłem twoją wypowiedź o rojowe, że rojowe są te złe z tego powodu.
Najlepsze są ciche.
Moim zdaniem najlepsze, w powszechnej opinii są najlepsze ciche, a później dobrze hodowlane.
Tak. Choć tutaj...
I wychodzą z nich idealne matki po prostu, nie?
Nie no, zawsze. W każdym razie, które matki są najlepsze? I tutaj zacytuję końcówkę tego artykułu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono badania, w których porównano wartość hodowlaną matek z trzech typów mateczników, rojowych, ratunkowych, a także hodowlanych. Holenderscy badacze nie zauważyli istotnych różnic między matkami tych trzech typów. Tymczasem naukowcy z niemieckiego instytutu w Nündorf wykazali, że w matecznikach ratunkowych znaleźć można matki tylko po wybranych ojcach, co jest dowodem na to, że pszczoły potrafią doskonale rozróżniać larwy po najlepszych ojcach. W świetle tych faktów negatywne nastawienie pszczelarzy do mateczników ratunkowych jest nieuzasadnione. Czyli mateczniki są duże. Jeśli mateczniki są duże i pochodzą z rodzin o dobrych cechach, należy z nich skorzystać. Błędne jest też przekonanie, jakoby pszczoły budowały mateczniki ratunkowe na starszych larwach. Po stracie matki w rodzinach pozostają jaja, choćby te, które ona złożyła w komórkach bezpośrednio przed tym, zanim zginęła. Zatem przez 4 dni rodzina ma do dyspozycji larwy, które są dobrym materiałem do hodowli matki. Moim zdaniem najlepsze matki powstają w matecznikach cichej wymiany, o czym wspomnieliśmy. Natomiast mateczniki rojowe ze względu na sposób pielęgnacji i ratunkowe, ze względu na że wyboru larw pszczelich na matki dokonują robotnice, wydają się równorzędne. Czy zgadzasz się z tymi konkluzjami? Albo jakaś opinia na ich temat?
Opinię mam na temat artykułu, na który też zwróciłem uwagi, taki, że przytoczone są 2 badania i chciałem je sobie sprawdzić i niestety nie ma podane nawet roku.
Dokładnie tak.
I w jakim czasopiśmie i no i pewnie to zrobię, ale no już jest to dla mnie jakieś tam utrudnienie. Może napiszę do tego pana, bo chyba jest podany jego mail. Tak, jest podany. Co do tej konkluzji, no tak nie za bardzo, bo nie rozumiem, co to jest, że no rozumiem, że matki po wybranych ojcach, okej, chciałbym to sprawdzić, bo znam badania, które moim zdaniem wydaje mi się, że tego nie wiadomo jak na razie, natomiast są pewne poszlaki, że kin selection, czyli dobór krewniaczy akurat tutaj niespecjalnie działa w tym wypadku. Natomiast ogólnie to jest raczej kwestia nie wiadomo. Natomiast nie wiem, co to znaczy po najlepszych ojcach. Nie wiem, co to jest najlepszy ojciec. Znaczy, coś mi się wydaje, że to jest rozumienie pszczelarskie, czyli pszczoły wybierałyby po prostu trutnia, który będzie prototypem matki, którego matka wyprodukowana z jego nasienia będzie zbierała najwięcej miodu? Tak, o to chodzi? Nie wiem. Trochę dziwne dla mnie zdanie. Emilu?
Jak zwykle, jeszcze pierwszy szczegółów. Morał jest taki, że w sumie matki są okej.
Nie, no to po co przeczytałeś? No to po co przeczytałeś ten artykuł i zapytałeś mnie o zdanie, no. Ty rozumiem, że łykasz jak pelikan rybę, tak?
Wszystko, co tutaj zgadza się z moim punktem widzenia, jest słuszne, niezależnie od błędów merytorycznych.
Dobra strategia na przetrwanie, tak.
No właśnie. Nie, wiesz co, tak zupełnie serio, no to powiem, jakby wspomniałem o tym artykule, tak samo jak o poprzednim, troszeczkę tak jakby odnosząc się do kolejnej potocznej opinii, która krąży, tak? I gdzieś tam ten artykuł, wydaje mi się, troszeczkę próbuje z tym polemizować, choć tak jak wspomniałeś, to już o tym mówiliśmy w poprzednich podcastach, że no fajnie by było, jak się cytuje jakieś badania, no to naprawdę to jest, kurczę, dwie linijki tekstu, żeby dać źródło, tak? Jaki to, który publikator o tym napisał, który rok i tak dalej.
Nie, ale dalej też jest, że moim zdaniem najlepsze matki powstają z cichej wymiany. No ale co to znaczy najlepsze matki? Nie wiem, będą najdłużej żyły, będą najzdrowsze, będą ich córki będą produkowały najwięcej miodu. No nie jest wyjaśnione, co to znaczy najlepsze. Nie wiem, co to znaczy najlepsze. A jeśli być może chodzi o to, że będą najbardziej długowieczne, to przy aktualnych trendach w tym, że i presji hodowców, żeby właściwie wymieniać matki co roku, no to jakie to ma znaczenie? No a druga kwestia jest taka, że ja wciąż troszeczkę jestem sceptyczny co do tego, że znaczy ja rozumiem, jeżeli będzie z jakimiś wadami, czy to genetycznymi, czy epigenetycznymi, czy wręcz jakimiś mechem uszkodzeniami po prostu, które wyniknęły z przypadku czy niedbałości pszczelarza, no to jasne. Natomiast generalnie, jeżeli jakaś matka jest pod względem pszczelarskim dobra, a nie wybitna, no to ciekawe, czy to zauważy przeciętny hobbysta, jestem ciekaw. Bo to może być czasami różnica w jednych, dwóch słoikach miodu na przykład, nie?
No,
pszczelarz zawodowy, który ustawia wszystkie rodziny na średnią i tak dalej, ma dużą skalę porównania, robi notatki, no to faktycznie po kilku latach może sobie stwierdzić, nie, no jednak matki takie są lepsze. Natomiast zastanawiam się, czy wiesz, czy to hobbysta wyjmujący sobie tutaj, a to z cichej sobie wyjmie, bo akurat mu się zrobił, a nie robiący po prostu, no nie wiem, całej serii po prostu takiej z roku na rok, no nie wiem, czy to w ogóle zauważy. Także jestem... Co to znaczy najlepsza matka?
Znaczy, wiesz co, przerwę ci, absolutnie tego nie zauważy, ale jednak nawet jeśli tego nie zauważy, to będzie powtarzał ten slogan, ten czy inny utarty slogan, to jakby tutaj te dwa teksty, które wybrałem, trochę się odnoszą do sloganów i powtarzanych teorii niesprawdzonych. Wiesz co, tutaj to do czego się odniosłeś, do tego moim zdaniem najlepsze matki powstają z matecznym bla bla bla, to określenie moim zdaniem jakby... Gdyby tego określenia użył, przepraszam, że się jakby tutaj powołam, ale to nie jest jakaś ujma, gdyby takiego zdania użył Marcin Mierzwak, który pisał właśnie o tym zanieczyszczeniu miodu, który jest hobbystą, nie miałbym nic przeciwko temu, ale jeśli tutaj mamy sytuację, w której mówimy o doktorze Polaczku z Uniwersytetu w Berlinie, z Instytutu Weterynarii i Biochemii, no to mógłby napisać, że moim zdaniem na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, tak, jakichś ich konkretnych kryteriów, tak, no to wtedy okej, tak?
No dokładnie, tak jakbyś miał napisać, tak jak miałbyś powiedzieć, że no właśnie, tak jakby toksykolog, wiesz, mówił coś o toksyczności, nie powołując się na konkretne LD50, wiesz, co ma na myśli, nie?
Dokładnie tak, to jest, wiesz, no to jest troszeczkę tak, jakby no ja zajmując się pszczelarstwem mógłbym powiedzieć, że no nie wiem, moim zdaniem najlepszym samochodem jest Volkswagen czy Opel. Pytamy pszczelarza o to, który samochód według niego jest najlepszy, no to mówi...
No tak, ale Tomasz Kubicy, dla Tomasza Kubicy będzie inny dobry samochód niż dla kogoś, kto lubi Volkswagena Garbusa, no ze względów estetycznych.
Oczywiście, mówimy tutaj o kryteriach, ale gdy mówimy o zadanie, pytanie i udzielenie krótkiej odpowiedzi, no to ja mógłbym odpowiedzieć moim zdaniem, tak? Ale gdy pytamy Kubicy, no to on nie mówi moim zdaniem, tylko dla moich potrzeb, bardzo konkretnie określonych, najlepszym samochodem jest ten i ten, dlatego i dlatego. Rozumiesz? Jakby tutaj...
Tak, ale Kubica to wiemy, o co chodzi. Natomiast ty jako, przepraszam bardzo, no w sumie przypadkowa osoba.
No przepraszam. Tak.
Nie, no w każdym razie, gdybym nie zadał pytania, ale dlaczego tak jest twoim zdaniem, to właściwie to zdanie nic nie wnosi. I o to mi tylko chodzi, że zdanie, że najlepsza matka, moim zdaniem najlepsza matka z cichej wymiany nic nie wnosi. Ja nadal nie wiem, dlaczego ja miałbym to robić, nie? Dlaczego ja miałbym polować tylko na ciche, nie?
No oczywiście, że tak. Oczywiście, tu się absolutnie zgadzamy. No właśnie to trochę o tym samym mówię, że jakby... Naukowiec nie powinien takiego zdania użyć. O. Choć tutaj może, nie wiem, bo jak rozumiem, pan Polaczek Benedikt nie jest Polakiem, więc to jest, jak rozumiem, tłumaczenie, chyba że się mylę.
Nie wiem.
Też nie wiem, ale no, bo jeśli nie jest Polakiem, może jest to jakaś tam wina tłumaczenia, jakieś uproszczenia wynikającego z tłumaczenia, ale może jednak posługuje się naszym pięknym językiem. Znaczy wiesz, szukam wytłumaczenia, tak?
No może tego. Pojawi się kiedyś jakiś inny artykuł, będziemy mieli ten w pamięci. Może
albo
się
pan...
do niego odnieść na ten temat.
Tak jest.
A może
tak jest.
Pan Polaczek posłucha naszego podcastu i stwierdzi, że się odniesie.
I wtedy nas, albo nas po prostu tutaj zniszczy za to, że...
Nie, no przecież nie... Dopytuję.
Nie, no oczywiście, że tak.
Moim zdaniem dla autora... Znaczy, takie jest moje zdanie, subiektywne. Też dla czasami autora tekstu. Najfajniej, jeżeli... Po pierwsze, wybrałeś ten tekst, więc zwróć twoją uwagę. Jeśli tekst zwraca uwagę, najgorsze, co może się zdarzyć dla autora, to moim zdaniem totalna obojętność, czyli napisanie nudnego tekstu. Więc nie mamy tutaj do czynienia z tą sytuacją. Wniósł parę nowych informacji, chciałbym je tylko potwierdzić, zestawić sobie z innym badaniem i wyjaśnić te po prostu, no... W sumie bardzo tam opinie takie abstrakcyjne. I tyle.
To jeśli chodzi o pszczelarstwo, to tyle moich.
Ale temat bardzo ciekawy, bardzo też mnie interesuje, no takie pod kątem ewolucyjnym. Jak dokonują pszczoły właśnie, czy to jest kompletny przypadek, czy nie na przykład.
Znaczy wiesz, to bo jakby tutaj wracając trochę do tego, do tych mateczników ratunkowych, właśnie bo opinia jest taka, że bo tak jest, pszczoły potrafią nawet na starszym czerwiu pociągnąć mateczniki i to się zgadza. Ale przy założeniu, że nie mają do dyspozycji młodszych larw, tak?
A dwa, że od założenia matecznika do czerwiącej matki, która tam się znajdzie, droga daleka. O tym, żeśmy ostatnio z Tomem rozmawialiśmy. Moim zdaniem, chciałbym takie badanie, wiesz, zobaczyć, że finalnie się sprawdza na grupie z ratunkowych, jakie matki tam latają. Czyli nie, trzeba by oznaczyć ten matecznik, żeby wiedzieć, która rzeczywiście później będzie czerwiła, nie? Czyli która powiedzmy zostanie przeselekcjonowana z tych wszystkich, nie? Bo część mateczników w ogóle pszczoły mogą też w trakcie mogą zlikwidować.
Nie? Oczywiście, że tak.
W ogóle. No. Także od założenia, no, są sytuacji ratunkowej, także wiesz, a od tej sytuacji ratunkowej do finalnego sukcesu, no droga daleka i tam się różne rzeczy mogą wydarzyć.
Zgadza się. To tyle, jeśli chodzi o moje wyimki z pszczelarstwa.
No to przechodzimy, Emilu, w końcu do... Będę musiał jakiegoś dżingla tutaj zarzucić do American Pitch Journal.
Pszczelarstwo.
Takie artykuły, które są zaczątkiem właściwie do takiej dyskusji, którą może będziemy prowadzili następnym razem. W sumie artykuł May... McNeil, Prizes Honey, Invasive Species and Biocontrols. Głównie tutaj chodzi o w sumie Kalifornię i Australię, gdzie pszczoły miodne nie są rodzimym gatunkiem, więc właściwie ponieważ są ekspansywne jako gatunek, no to są inwazyjne, zarejestrowane zresztą prawdopodobnie jako inwazyjne i też jest, no to już trochę z Asią o tym dyskutowaliśmy, są też... wskazane rośliny w tym artykule, które też są w związku mutualistycznym, czyli w takiej symbiozie o obopólnych korzyściach razem z pszczołą miodą, tak? Czyli pszczoła miodna nie dość, że jest inwazyjna wobec innych owadów, zabierając im na przykład pokarm tam, to jeszcze sprzyja takim inwazyjnym roślinom w ten sposób, że dobrze... ta roślina się dzięki pszczole miodnej reprodukuje, dlatego że pszczoła miodna, no wiadomo, lubi duże, tworzy duże rodziny, więc lubi, kierując się ekonomią, duże obszary roślin. Nie przeszkadza jej to, ponieważ może latać na dalekie odległości, że gdzieś jest jakieś pole roślin, które dominują nad innymi roślinami, no tak jak te uznać na Włoch, które w sumie nektarują tylko dosyć krótko, tak? Natomiast na organizmu, które tam no bytują w okolicy dość długo, no to taki pokarm, który występuje tylko krótko, może być dość problematyczny. Też tutaj ona zwraca uwagę na bioróżnorodność pyłku i tak dalej, która sprzyja zdrowiu pszczół i tak dalej. No ogólnie ten artykuł tak mi się troszeczkę średnio podoba, bo jest w mocno emocjonalnym tonie. Natomiast jest to, no, właśnie ciekawy przyczynek do dyskusji pszczelarskich i około pszczelarskich, tak, u nas. Oczywiście, które już tutaj żeśmy zarzucili już tutaj, oczywiście troszeczkę w innym tonie, bo no nie mamy tak, że jednak my to pszczoły miodne tylko sprowadziliśmy. Ona tutaj wymienia inne rośliny, ale też mamy takie rośliny i jest to, no, po prostu coś takiego, co może być ciekawe. Jadę dalej. Chcę tak w jednym rzucie powiedzieć, bo to w sumie te wszystkie trzy to będą te artykuły tego typu właśnie. Notes, znów notes from the lab, czyli notatki z laboratorium. Znów Scott McArt, on chyba prawdopodobnie prowadzi po prostu tą rubrykę. Honeybee Vaccination, to jest w sumie o tym badaniu, które jest też w czerwcowym pszczelarstwie opisane, w skrótach badań naukowych, nie wiem czy zwróciłeś na nie w ogóle uwagi, odporność społeczna pszczół miodnych, mleczko pszczele jako nośnik w translokacji cząstek bakteryjnych patogenów między współmieszkańcami. I tutaj on omawia trzy badania i jedno z nich jest właśnie to, które jest też przetłumaczone w pszczelarstwie, mianowicie, że pszczoły mają coś w rodzaju szczepionki. Na przykład informacje o patogenach w postaci cząstek, na przykład ich genów. Eksperymentalnie to na przykład dowiedziono na dezaktywowanych bakteriach pałeczkach z gnilca amerykańskiego. Przenoszą tą informację do kolejnego pokolenia, które dzięki temu może być odporniejsze. I to jest jeden tylko z przykładów. Generalnie mają coś w rodzaju takiej, powiedzmy, szczepionki, której roznoszą po ulu. No, można by to przyrównać, wydaje mi się, do zjadania strupów, czyli tych, powiedzmy, XIX-wiecznych, prymitywnych szczepionek, tak? Czy strupów na przykład po ospie, czy smarowania, powiedzmy, ran, tak? Jak to kiedyś było, nie? I może to było bardziej niebezpieczne, a wciąż mniej niebezpieczne niż przechodzenie tych chorób średniego. Przez osobę średnią, oczywiście, uśrednioną, nie? No i teraz oczywiście, no ten pan powołuje się tutaj też na COVID, autor tego artykułu, no i opisuje to, to nie, mniejsza to, przepraszam, ale teraz się koncentruję na bardziej takich, takich tematach w tym podcaście około, czyli pominę po prostu te przykłady, już o mleczku powiedziałem, tylko zwraca uwagę, że zainteresowanie w dobie COVID-19 tym tematem pszczelarzy i w ogóle pszczół, które są modne, może przyczynić się do, przez większą ilość ludzi, do zrozumienia i aprobowania szczepionek. Trzeci artykuł, który zwrócił moją uwagę, to Investigation the Relationships Between Honeybees and Their Predators. Petera Kilty. On opisuje po prostu interakcje ekologiczne, jakie dzieją się w gnieździe pszczelim pomiędzy różnymi, no w tym pasożytami i drapieżnikami, a pszczołą miodną. Zwraca uwagę, że pszczelarze właśnie prawdopodobnie powołują się już na hobbystów, że pszczelarze często są no emocjonalnie związani nie tylko z samymi pszczołami, ale w ogóle obserwacją przyrody i często kończy się to tak, że jakieś małe, drobne drapieżniki po prostu pozwalają im tutaj bytować, nawet kosztem jakichś pojedynczych osobników, a większe na przykład nie zabijają, tylko gdzieś usuwają dalej. Ten artykuł też jest w dość emocjonalnym tonie, który może pominę, natomiast to przyczynia się do takiej, no powiedzmy, obserwacji, do większej wrażliwości ekologicznej, tego typu obserwacje pszczelarskie według tego autora. No i coś w tym chyba jest. Powołuje się też na przykład na profesora Toma Siliego, który właśnie no opisał jako rodziną pszczelą, właściwie gniazdo rodziny pszczelej, nie tylko jako gniazdo samych pszczół, ale tak naprawdę wielu wspaniałych interakcji ekologicznych łącznie z wirusami i chorobami, które de facto dręczą też pszczoły. No i tutaj może być, jest to taka też motyw do rozpoczęcia różnych fajnych dyskusji, jak to jest w środowisku, znaczy jak to jest u nas na przykład, czy ty lub ja, czy może inni na przykład zabijają osy, szerszenie stawiają pułapki, czy nie. Ja na przykład w ulach mam prosionki, czy wypraszamy, czy nie, czy mrówki likwidują, czy nie, kiedy, jak, czy są wrażliwi, czy obserwują. Co ty na to?
Co ja na to? Wiesz co, ja przez krótki moment likwidowałem osy i szerszenie. Z perspektywy czasu wydaje mi się to głupie. Tego nie robię już w tej chwili. Jeśli chodzi o prosionki, również mam. Co ciekawe i fajne, mam też już w tej chwili w sumie w 7 albo 8, w 7 ulach na 100% zaobserwowane nasze polskie skorpiony, warozjadacze. Więc lubię patrzeć. Jedyne, co ewentualnie czasem mi się zdarzy zlikwidować, no to larwy barciaka.
Co no też jakoś dręcza tak... likwiduje.
No nie, no dręcza oczywiście regularnie. Znaczy regularnie, jakby no standardowo. No bo to bezpośrednio jakoś tam mocno wpływa na zdrowie rodziny. Więc...
No i on też przytacza takich przykłady większych drapieżników, typu na przykład, no nie wiem, wąż jakiś, czy jakaś mysz, jakiś szczur. I zwraca uwagę, że pszczelarz często też nie zabije, tylko po prostu złapie i wywiezie.
Mhm. Znaczy jeśli chodzi o różnego rodzaju jaszczurko wężowate, no to na tej pasiece, którą mam przy lesie, w zasadzie w lesie, no to tam tego jest całkiem sporo, tam mam, to jest takie dość kamieniste miejsce, więc tam na kamieniach często się wygrzewają, ale to fajnie, mogę sobie poobserwować podczas przeglądów. Do uli mi jeszcze nie wchodzą, więc nie wiem, jakbym zareagował. Jeśli chodzi o...
No, ale myszy wchodzą jednak tutaj, przerażą, nie?
Tak, to prawda. Choć zdarzyła mi się taka rodzina, co prawda to była rodzina odzyskana, chyba o tym kiedyś wspominałem, choć nie wiem, czy w podcaście, po pszczelarzu, który się przestał pszczołami zajmować. Jedną rodzinę się z wielu, które nie przetrwały, jednak została. No to przywiozłem, jak się potem okazało, rodzinę i pszczelą, i rodzinę mysią. Tak sobie zagospodarowały to te stworzonka, jedne i drugie, że podzieliły się troszeczkę w sumie gniazdem, znaczy coś, czymś, co było pierwotnie gniazdem pszczelim, i pszczoły jakby zagospodarowały sobie kawałek, w którym sobie żyły spokojnie, a pszczoły sobie całą resztę i nie było konfliktu, tak? I to wyglądało naprawdę na zagospodarowanie. Szkoda, że zdjęć nie robiłem, ale na takie może nie symbiozę, ale takie mieszkanie w szeregowym domu, tak? Dwóch stworzeń, które się gdzieś tam niekoniecznie lubią, ale gdy sobie nie wchodzą w drogę, mogą sobie żyć w jednym budynku, że tak powiem. Więc też taką mam obserwację. Choć tak mówię, standardowo nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby mi jakieś tam...
I tu też jest...
tam mysz wchodziła.
Tu też jest... To też chyba jakoś koreluje z tymi podziałami, o których dyskutowaliśmy. No bo wydaje mi się, że jeżeli byłyby jakieś takie do odkłady, ktoś by był producentem odkładów po prostu dużej ilości i byłoby to jego zawód i widziałby, że to ma po prostu szerszenie na przykład, no tam
zamęczają
na jego pszczoły. Znaczy jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś taki będzie stosował no pułapki niż powiedzmy hobbysta, który stwierdzi sobie, a nie chcę tam, zjadają.
Nie, no oczywiście, że właśnie gdy zacząłeś o tym artykule mówić, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to powrót do tego, o czym wspominaliśmy już kilkukrotnie dziś, czyli do tego, że jakby no, tu znowu rachunek ekonomiczny, tak? Dopóki te inne zwierzątka, mówiąc kolokwialnie, nie wchodzą jakby tutaj w paradę rachunkowi ekonomicznemu pszczelarza, no to jest wszystko w porządku. W momencie, gdy zaczynają wchodzić, no stają się intruzami i są eliminowane.
Chociaż nie wiem, jak jest w realu, ale w internecie sprawia to wrażenie, że pułapki akurat na osy i szerszenie są dość popularne na pasiece.
Tak, tak, to prawda. Choć czasem, wiesz co, to jest tak troszeczkę z rozpędu, że no widzimy i w ogóle i wtedy po prostu, bo na pewno zaszkodzą, bo na pewno... I w sumie
no
wtedy
tak,
są...
ale wtedy się pojawia ta pułapka, więc jednak te pszczoły... Znaczy, właśnie, tam nie tylko przecież osy, liną i szerszenie, tylko pewnie masa różnych fajnych owadów.
Nie, no właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że wiesz, no często jest tak, że te osoby, które stosują pułapki na osy szerszenie, w cudzysłowie tylko osy szerszenie, ale tak jak powiedziałeś, bardzo wiele innych stworzeń tam się tam ląduje, jednocześnie posiada na swojej pasiece lub w jej najbliższej okolicy domki dla dzikich zapylaczy, tak? Gdzie część tych dzikich zapylaczy ląduje w takich pułapkach, więc to jest tak trochę, no, trochę nieprzemyślane, mówiąc krótko. I z takiego troszeczkę rozpędu robione. Mhm.
Tym bardziej, że sama osa również jest, może być zapylaczem.
Tak jest. No,
pomimo, że jest wszystko żercą, nie? W odróżnieniu od pszczoły, ale może być. Nie, no tak.
Tak, no i przy tym też, no mówimy o osa, ale no to nie jest tak, że jest tylko jedna osa, tak? Tylko mówimy ogólnie o osowatych, które... Co jest dość dużym wszechświatem, tak? Tak gatunkowo, także... Także tutaj tak, no, to dość czasem bardzo ciekawe osobniki, bardzo ciekawie wyglądające.
No właśnie, więc słusznie podejrzewałem, że ten artykuł jest dobrym takim...
Przyczynkiem.
Nawet jeśli jest napisany w tonie emocjonalnym, tak, przyczynkiem do różnych sobie dyskusji, obserwacji. No i te poprzednie też, nie wiem, czy kojarzysz, o szczepionkach, nie wiem, co sądzisz na ten temat? Czy można iść tą drogą rozumowania co autor?
Znaczy...
O szczepionkach dla pszczół, które będą pomagać... A czy o zrozumieniu ich biologii, że te stosują szczepionki i ewentualnie stosowaniu szczepionek, tak jak kiedyś omawialiśmy, no to ewentualnie te przyszłe badania, te właśnie genetyczne, inżynierne.
Tak, no właśnie to o tym chciałem powiedzieć. Jak dla mnie, czemu nie? Czemu nie?
Tak, ale czy to rzeczywiście może, zgodnie z tezą autora, mogłoby się przyczynić do zwiększenia akceptowalności szczepień na COVID i inne choroby, nie?
Czy to jest trochę zbyt daleko idąca konkluzja, moim zdaniem? I na tym bym się nie skupiał, to jest troszeczkę tak jak z tym artykułem w pszczelarstwie, z tym moim zdaniem, że jakby no nie skupiałbym się na tym stwierdzeniu właśnie, przyczynienia się do walki z COVID-em. Zresztą tak a propos, no to mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, albo przestaniemy o tym gadać, albo może jakoś sobie poradzimy z tym COVID-em, bo w tej chwili mam wrażenie, że gdzie nie spojrzysz, to po prostu czy zaglądasz do pasieki lub pszczelarstwa, czy zaglądasz do American Bee Journal, czy zaglądasz do Pani Domu, czy zaglądasz do miesięcznika działkowca, czy do najnowszego motosportu, to znajdziesz jakąś konotację i próbę odniesienia się do COVID-a.
Ja już specjalnie nie czytam na ten temat, natomiast no tak, do tej pory w naszym podcaście się to nie pojawiło, no ale napisali to w American Bee Journal, więc przykro.
No tak.
Nie, no masz rację, też mnie COVID nudzi i w ogóle te trzy artykuły są takie właśnie, no troszeczkę są na inne i takie bardzo emocjonalne, nie? Także dość specyficzne, ale no częściowo mi się wydaje, że prawdę zawierają.
No tak, no.
Jeszcze ten pierwszy artykuł, gdzie autorka wypowiada się o roślinach inwazyjnych i tak dość mocno inwazyjnie, dość mocno emocjonalnie się tam wypowiada, zauważa też, że wiele ludzi no nie lubi tych roślin inwazyjnych, a pszczelarze je lubią i wręcz pomagają im się rozprzestrzeniać, bo przecież dzięki nim też produkują spore ilości miodu. No właśnie, mają inny system wartości i ona na to tak bardzo narzeka, nie? Także mówię, no te artykuły akurat, no tak wybrałem, żeby ludzie zobaczyli, że usłyszeli raczej, że i takie emocjonalnie się w American Bee Journal zdarzają, że ten światek amerykański nie jest tak znowu różny od naszego emocjonalnego światka polskiego.
No nie jest, to akurat absolutne. Nie, absolutna racja. To ja wiesz, co wybrałem w American Bee Journal? Bardzo fajny artykuł. Nie będę się rozgadywał na ten temat, ale w American Journal jest taka seria w ogóle Bees and Beekeeping, Past and Present, i mamy tutaj, to jest druga część artykułu, dwuczęściowy, Antique Miniature Hives Show the Development of American Hives. Tutaj są takie dość ciekawe konstrukcje uli szafkowych, opisane łącznie z wymiarowaniem, rysunkami technicznymi. Jeśli ktoś lubi historię pszczelarstwa i różne właśnie ciekawe, stare wynalazki pszczelarskie, to te ule szafkowe naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa i fajna, fajna rzecz opisana właśnie w tym artykule, i tutaj początki gdzieś tam tych konstrukcji sięgają jakiegoś tam 1850 roku, więc dość, dość stara rzecz. Mówię, no tutaj nie ma za bardzo na czym się rozgadywać, ponieważ no, ciężko jest bez aud, bez wideo, bez zdjęć omówić.
Chciałem jednego coś zapytać.
Słucham cię.
Odnośnie tych uli. Zawsze mnie ciekawiło. Rzeczywiście po zielonym stolarskim te stare konstrukcje są piękne często, ale zawsze mnie ciekawiło, jak do Jasnej Anielki tam się obsługiwało, zresztą takie pszczoły, o jakich mówiliśmy, czyli raczej kundlowate, nasze tutaj rodzime, mocno propoblisujące.
To jest tak, jak obchodząc się z jeżem delikatnie. Przede wszystkim. Wiesz co, nie no, to tutaj tak naprawdę, zresztą w Polsce też były ule szafkowe, już nie pamiętam, jak one się nazywały.
Dlatego o tym pytam. Jak ty sądzisz, czy propolisowanie nie powodowało, bo ja mam różne doświadczenia z różnymi dziwnymi konstrukcjami własnymi, często nieprzemyślanymi, gdzie są ruchome części w środku ula i to się kończy często klęską.
No tak, no nie no, na pewno to nie było... Na pewno to w tych konstrukcjach nie było ładne często i ładne w kontekście nie zawsze przyjemne dla pszczelarza, właśnie szczególnie przy takich kundelkach, które bywają agresywniejsze. No i łatwe, no bo na pewno tam propolisu było na potęgę. Choć, no jeśli mówimy chociażby, no jeśli mówimy, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę American Bee Journal i amerykańskie pszczelarstwo, i jeśli takie szafkowe konstrukcje były wykorzystywane, powiedzmy, w Kalifornii, gdzie mamy lato cały czas, no to ten propolis, no poza tym, że nam łapy pokleił, no to tam nie było jakiegoś zamurowania ramek ze sobą, tak jak bywa u nas w późnym lecie, czy początkiem jesieni, więc jakoś tam sobie z tym radzono. Przy tym założeniu, że mówimy o ciepłych rejonach bez jakiejś tam znaczącej zimy w Stanach Zjednoczonych. Ale tak jak wspomniałeś, no stolarsko bardzo ładne konstrukcje. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to Controlling Varroa Mites Without Chemicals. Eric Talley artykuł napisał. Czy tutaj nie ma jakichś wielkich nowatorskich technik opisanych, o których byśmy nie wiedzieli, ale chodzi o metody zwalczania warozy, a dokładnie Varroa destructor, czyli dręcza pszczelego, bez użycia chemikaliów jakichkolwiek. No i tutaj metody, tak jak mówię, w Polsce również wykorzystywane, czyli stosowanie ramki pracy, drone trapping, czyli likwidacja trutnia, który w teorii gromadzi najwięcej warozy na sobie. Break the brood cycle, czyli przerywanie cyklu rozwoju czerwiu, czyli po prostu doprowadzenie do sytuacji, w której znika nam czerw zakryty, co pozwala nam na szybsze wyleczenie i spowodowanie, że waroza się po prostu nie ma gdzie rozwinąć i wychować kolejnych pokoleń. No i trzecia metoda, coraz bardziej popularna również w Polsce, czyli po prostu higieniczność pszczół, czyli VSH, SMR, o których zresztą Tom też wcześniej w innych podcastach wspominał. To takie trzy metody, choć mówię, no te dwie pierwsze, no dość stare i znane, o ramce pracy i usuwaniu czerwiu drutowego, no tutaj są opinie coraz częstsze, że to nic nie daje, że Varroza przestała lubić czerw drutowy i tak w komórkach pszczelich woli siedzieć. Ja się z tym do końca nie zgadzam, choć nie mam na to żadnych badań, więc mogę sobie gadać. No, ale metoda właśnie tutaj hodowania i posiadania pszczół higienicznych.
Jest no tak, tylko to... że to nie jest metoda zwalczania. Znaczy te cechy higieniczne to nie jest metoda zwalczania, oczywiście.
Znaczy no, w pewien sposób jest. No bo pozbywasz się dręcza pszczele, znaczy pszczoła się sama pozbywa
no,
dręcza.
No tak, no właśnie, czyli to nie, no okej, okay, no trudno to nazwać metodą leczniczą, to jest cecha pszczół, nie?
No tak, ale selekcjonujesz pszczoły i jakby dostarczasz taki materiał genetyczny, który tę cechę posiada, więc w tym kontekście jest to jakaś tam metoda walki z
wolą destrukcją. No, okej, można powiedzieć, że jest selekcjonowanie, tak. Tworzenie projektów EURBEST jest metodą walki, okej. No,
to tak. I kolejna rzecz, miałem w sumie o niej nie wspominać, ale tak mi przyszło teraz na koniec na myśl. W tej serii, do której się też wcześniej już kilkukrotnie odnosiliśmy, pytań i odpowiedzi, tutaj Swarming with Virgin Queens, ktoś pyta o właśnie rojenie się pszczół z matkami nieunasiennionymi, no i że pośmi ma taki problem. I tutaj samo pytanie i odpowiedź też dotyczy właśnie tego, jak sobie radzić z nastrojem rojowym, jak czy po wyrojeniu się, czy robiąc odkład z matką starą, czy zostawiać wszystkie mateczniki, czy zostawiać tylko dwa mateczniki, a może zostawiać tylko jeden matecznik. No i tutaj autor nie udziela jednoznacznej odpowiedzi, choć radzi... Bo tutaj osoba pytająca mówi o sytuacji swojej, czyli posiadania pasieki w przestrzeni miejskiej lub mocno zurbanizowanej, no i taka wychodząca rójka, no w takiej przestrzeni no może komuś tam zaszkodzić albo komuś może przeszkadzać, więc, a biorąc pod uwagę realia Stanów Zjednoczonych, to może się wiązać z jakimś pozwem sądowym i batalią sądową wielotygodniową czy wielomiesięczną, więc pytanie jest zasadne. No i tutaj autor odpowiedzi mówi o tym, że no zazwyczaj zostawia dwa mateczniki, ale tej osobie, z racji tego, że no gdyby jeden z tych mateczników był wadliwy, no to ten drugi będzie okej, a gdy zostaną dwa, no to teoretycznie ta matka pierwsza, która się wygryzie, powinna zgryźć matecznik, co nie zawsze ma miejsce, to tak mój wtręt, ale tej osobie właśnie, która w tym zurbanizowanym miejscu ma ule, poleca raczej zostawianie tylko jednego matecznika, co sprawi, że raczej nie wyjdzie taka rójka z nieunasiennioną matką, ponieważ lepiej jest zaryzykować ewentualne zostawienie wadliwego matecznika i potem ewentualnie podkładanie matki, niż zaryzykowanie tego, że rój wyjdzie i komuś może krzywdę zrobić, no a poza tym też, że stracimy sporą część pszczół. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy podcast. Mamy nadzieję, że się podobało i że dotrwaliście do końca. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dyskutujcie, wytykajcie nam błędy i babole.
Dobra, trzymajcie się, pa!
Cześć, hej, do następnego,
cześć.
Pa!
Hej.